Pamiętajmy, że młody demon czy diabeł pracuje nad swoim pacjentem, którego pragnie uciągnąć od wiary w Jezusa Chrystusa, od życia parafii. I w tej ciągłej walce próbuje różnych środków, aby go przyciągnąć na swoją drogę. Ostatnio była pokusa, aby jego pacjent miał wielkie ambicje. Następnie, na skutek ich nierealizacji, czuł się ofiarą. Za to obwinił wszystkich i przez to uznał, że musi się skupić na sobie i uznać, że wszystko jest jego i że nawet Bóg jest jego, że Bóg jest tak zwanym Bogiem pluszowym. Na szczęście w tym procesie jakby uwłaszczania sobie wszystkiego i rozpalania sobie wielkich ambicji, w tymże pacjencie pojawia się jedna dziewczyny, która okazuje się, że może być wielką przeszkodą w planie diabła. Czemu może stanowić przeszkodę? Okazuje się, że ta dziewczyna ma zły styl. Ma inne cnoty, jest wychowanką pensjonatu, jest dziewicą. Ale ten zmysł satyry jest tu szczególnie ważny. Dzięki niemu, dzięki temu zmysłowi satyry nie boi się demona, ale uważa go za postać zabawną. I do tego, jak spełnić jest dziewicą, czy ma pragnienie należenia do kogoś innego, na czym trzeba dziewiczyć. Przy okazji demon stary w sposób ironiczny oskarża Boga o hedonizm, gdyż, jak mówi, wszystkie owe posty i nocne czuwania, stosy ofiarne i krzyże są tylko fasadą, czymś na kształt piany w brzeży morskich. Im dalej na głębie, im dalej jego królestwo, tym więcej radości. Coraz to więcej radości, bo nawet nie robi z tego sekretu. U swej prawicy ma w pogotowie radości. Pogotowie radości wiecznej. A do tego Bóg świat napełnił przyjemnościami z niej tyle rzeczy, które ludzie mogą wykonywać codziennie bez żadnego sprzeciwu z jego strony. A więc może być przyjemność w spaniu, w myciu, w jedzeniu, w piciu, w kochaniu się, w bawieniu, w modleniu się i pracy. W tym duchu, zgodnym z naturą, jest ustawiony dom rodziny tej dziewczyny, czy jest to dom oparty na miłości bezinteresownej, na służeniu sobie nawzajem, gdzie rodzina jest na pierwszym miejscu, gdzie jest w tym pewien ład, ład w domu z dobrymi książkami, obrazami, ład w ogrodzie, ład przy stole z dobrą zastawą i dobrym, ale bez przesady jedzeniem. I to coś w rodzinie jakoś pomiluje na ogrodnika i na gości. Można to oddać przez słowa poety, przez tworza, gdzie jest tylko życie, a wszystko, co nie jest muzyką, jest milczeniem. I co w tej sytuacji demon proponuje? Po pierwsze, mówi, że trzeba wszystko wybaczyć. Odwrócić znaczenie. Wybaczyć. A co to znaczy wybaczyć? Po drugie, podsunąć fałszywą przyjemność bez krzyża i bez zobowiązań, aby ludzi wciągnąć w piekło, gdzie będzie jedno bezsensowne cierpienie i utrata tożsamości, czego doświadcza stary diabeł, bo o tym pisze, gdy staje się stonogą, co tłumaczy sobie jako manifestacją życia i jako stonoga chce bardzo zjednoczyć się ze swoim kuzynem. Po trzecie, wszystko napełnić hałasem, hałasem napełnić ten czas i miejsce na ziemi i hałasem napełnić piekło. Może też pytanie, kto taki dom stworzył, który przeciwstawiłby się zamianom demona. Myślę, ze wszystkimi to oczywiście uwarunkowaniami, że taki dom z pewnością tworzyła Zofia Kossak-Szczucka. Dlatego jest taka niewygodna. Ale to jest osobny temat. Natomiast w kręgu karmitańskim taki dom, który podejmował wyzwania z demoniczną wizją wypaczenia wszystkiego, był ten, który usiłował tworzyć Zelię Ludwig-Martę. Z pewnością, którzy ten temat znają już dobrze, odnośnie Zelii czy Ludwika, ale warto pewne cechy przywołać, zwłaszcza w odniesieniu do Zelii, bo jednak to kobieta, ona ma wielki wpływ, nawet przeważający w tworzeniu domu, który jest taką swoistą obroną przed atakiem demona. Pamiętajmy, że rewolucja francuska jest właśnie taką kolejną próbą wypaczania wszystkiego. I w okresie, kiedy Zelia próbuje ten dom budować, następuje wielka akcja wypaczania wszystkiego. To nie jest w sposób taki instytucjonalny poprzez rządy masońskie, również poprzez kulturę. Jaki to był rodzaj kultury, jaki to był rodzaj zepsucia, to dobrze oddają słowa Chopina w momencie śmierci, kiedy dokonuje spowiedzi, dokonuje spowiedzi przed Jałowieckim. A przecież Chopin żył w tych wielkich elitach towarzyskich Paryża, jego kochanką była ta wielka pisarka Saint i mówi, że jak świnia. Ale to była kultura wypaczania. Wtedy, w tym czasie, wypacza się krajobraz, chociażby Paryż. Ludzie zachwycają się Paryżem, ale jest to Paryż XIX-wieczny, Paryż porewolucyjny, który jest zniszczony, który zniszczył ten Paryż monarchistyczny. Jeżeli ktoś chce mieć kawałek takiego Paryża monarchistycznego z wieku XVII, to musi iść na to miejsce, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, w którym Święta Tereska doznała łaski przez Matkę Bożą. I to było takie bardzo świadome działanie niszczenia pewnego krajobrazu. Następuje także świadome działanie oczekiwania nowej historii. My się zachwycamy komisjami Wiktora Hugo, Aleksandra Dima, czy tam innych, ale to było pisanie innej historii, takiej historii śródziemnej ludowej, która przekreślała starą przeszłość. Formą taką, czy powiedzmy ikoną tamtych czasów jest dama Kameliowa, Aleksandra Dima. I w jaki sposób ma się dama Kameliowa, na przykład do małej Tereski? Można je porównać. To są dwie wersje. Wersja kultury, kobiety cierpiącej, która wypacza pewne rzeczy odnośnie małżeństwa, rodziny i mała Tereska. I teraz wobec takiego bardzo dopasowanego działania wypaczania wszystkiego staje biedna Zelia. Oczywiście ma swoje obciążenia wynikające z wychowania, z tego sposobu, jak traktowała jej matka, mogłaby też zrobić ofiarą. Ocenia, że jej dzieciństwo było bardzo trudne, bardzo smutne, ale ona się nie poddaje. Ona podejmuje właśnie do zmagania z tą całą kulturą wypaczania. Jest przy tym właśnie osobą, ma ducha satyry. Co to znaczy? Co to znaczy być satyrykiem, nie w sensie takim artystycznym, ale życiowym? To może oznaczać to, że satyry wspomaga rzeczywistość, ludzi, władzę, wszystkich w tym nowym spojrzeniu, w tym kpieniu, w tym najostrzejszym, rzetelnym, uczciwym uśmiechaniu. Sobowe obowiązki ponadczasowe i ponadnarodowe, a nawet ponadustrojowe. Taka jest satyryczna rola, misja, obowiązek, zadanie, z którego również nas kiedyś pokolenia rozliczą. Może to nazwać inaczej. Bycie satyrykiem oznacza bycie lustrem dla społeczeństwa. Są tacy, którzy się w tym lustrze przeglądają, inni, którzy w to lustro rzucają, czy popadnie, ponieważ oni myślą, tak jak skurczony list, jak skurczone lustro, to już nie będziemy tacy, jak się widzimy. Wtedy będziemy zupełnie inni. Dlatego też ci, którzy próbują być lustrem dla społeczeństwa, dzisiaj są śmiewani. I myślę, że takie lustro jako satyryk niewątpliwie stworzyła Zelia i Big Parten. Ale ona ma dobrą inicjatywę, bo sam Ludwik miał dobre wyczucie tego, co się dzieje. I może by został samotnym kawalerem, ale to dzięki Zeli został wezwany do małżeństwa, czy poprzez Zeli, jako tutaj ma niezwykłą rolę. I to lustro, jakie stworzyła Zelia, niektórzy chcą rozbić, między nimi chce rozbić, próbował rozbić żałosny, powtarzam, żałosny Tomasz Merton, niebo z powodu, teraz przywołany zwykle najczęściej przez takich księży, którzy mają duże kłopoty z powołaniem, albo jak ostatnio, takie parę lat temu, mam taką serię wydawnictwa dobrego Benedyktyna. To nie jest przypadek. Ale Tomasz Merton się naśmiewał z rodziny Bartem w Zeli. I teraz można powiedzieć, ta prosta, prowincjonalna dziewczyna stawia wyzwanie temu całemu systemowi, tak, który chce wszystko wypaczyć. I chce być lustrem. Na czym to polega? Zelia szuka woli Bożej i rozeznała, że dla niej wola Boża jest podjęcie konkretnej pracy zawodowej opartej na solidnej informacji. Dalej. Pracę zawodową łączy z rodziną, byciem matką. Zelia wyznawała wielkie pragnienie posiadania wielu dzieci, aby ofiarować je niebu. Definiowała w krótkich słowach swoją rolę kobiety, szczęśliwej matki, wychowawczyni. A o mężu mówiła tak. Nasze uczucia były zawsze jednakowe. Możemy zrozumieć, w jakiej harmonii, wspólnocie, poglądu małżonkowie ci wychowywali swoje dzieci. Zelia z radością przyjmowała kolejne macierzyństwa. Jakże słodkim zajęciem jest opieka nad własnymi dziećmi. W ten sposób dzieci czuły, iż są kochane, pragnione, a ich rodzice żyją tylko dla nich. W tym miejscu można przywołać świadectwo Katarzyny Figury odnośnie wyboru macierzyństwa zamiast wielkiej kariery w Hollywood, czy świadectwo innej aktorki Małgorzaty Socha, która na wspomnieniu dzieciach płacze. I takie świadectwo daje publicznie. Dalej wiemy, że w jej przypadku Zeli miała także sukces zawodowy. Pracowała bowiem dla domów mody w Paryżu, który wyznaczał trendy w całym świecie. I miała sukces w życiu rodzinnym, co wyraża się w tym, że pełne ciepła i radości życia rodziny czyniło córki świadomymi, czym są dla nich rodzice. Świadczy o tym drobne zdarzenie opowiedziane przez mamę, a powtórzone potem przez Teresę. Mała, 3-letnia Teresa mówi, iż w ramionach mamy wie, iż pójdzie do nieba, nawet jeśli robi głupstwa, gdyż jakże dobry Bóg mógłby nie zabrać mamy, trzymałeś mi mocno w ramionach. To jest sukces macierzyński. Jednocześnie wróciła się obłotnicę. Córka Maria powierzyła siostrze Marii wcielenia takie oto słowa pisane pod dyktami, bo robotnice szanowały mamę. Byłoby im bardziej przykro już dla niej nie pracować. Wszystkie bardzo ją kochały. Zdałam sobie z tego sprawę podczas jej ostatniej choroby, gdyż to ja je przyjmowałam. Ze swej strony Genowefa potwierdza, robotnice otrzymywały normalną zapłatę przewidzianą za taką pracę. A także otaczane były specjalną troską na wypadek choroby. Następnie troszczyła się o odpowiednie prowadzenie domu, choćby co do posiłków. Życie Maritemów pozbawione było luksusu. Jedzenie było proste. Rano zupa, w niedzielę czekolada, pozostałe posiłki składały się z prostych potraw, ragu, gotowana wołowina, rezygnowano z wyszukanych dań. W ten sposób rodzina doceniała i cieszyła się posiłkami świątecznymi. Zaś ona, Zeja szczególnie, specjalizowała się tam w urządzaniu kaczki. Troszczyła się o formację duchową. Uczestnictwo codzienne we mszy świętej, spowiedź, udział w rekolekcjach, odpowiednie lektury, ciągle coś czyta, komentuje potem, że służąca czasami niejako narzekała, że teraz będzie ileś dni o świętym Franciszku Salezy, jeśli czytała jej biografię. Żyła też konkretną duchowością franciszkańską i należała do świeckiego zakonu franciszkańskiego. Troszczyła się o zachowanie niedzieli, czyli tzw. rytmu czasów tygodniu, i było to związane z parafią. On na przykład nie otwiera sklepu w niedzielę. Całe życie rodzinne było podporządkowane życiu w parafii. Dzień rodziców rozpoczynał się muszą o 5:30, nawet jeśli czuwali do późna, nawet jeśli postój ciężki, wstawali zawsze o 5:00. Przystępowali do komunii co najmniej raz w tygodniu i zawsze w pierwszy piątek miesiąca. W niedzielę cała rodzina uczestniczyła w sumie już porach, a w czasie misji specjalnych kazań na nabożeństwo wieczorne. Jednocześnie też Zelia wobec niektórych kazań jest także krytyczna. Poza tym jeszcze odbywali pielgrzymki. I po takich, były to często pielgrzymki rodziny do najbliższych tych sanktuariów, potem wracali do domu, pełnili wrażeń, które dostarczały im na długo tematu do rozmów domowych. Chodzili do tych sanktuariów często, aby podziękować lub wypłakać wyzdrowienie. Przestrzegano postu i odpoczynku niedzielnego. Do tego także dochodzi odpowiednie czytanie historii. Wobec tego, co działo się, szukano swojej tożsamości w przeszłości właśnie monarchicznej, a zarazem umieli odnaleźć się w tej teraźniejszości republikańskiej w sposób twórczy, bez kompromisu. I poza tym jeszcze tworzenie takiego pewnego krajobrazu, tak? Dlatego Zelia, mieszkając w Warsona, marzyła, żeby mieć taki dom z ogródkiem. I dlatego też po jej śmierci, jakby spełniając to jej życzenie, Ludwik, mówię, przenosi się do Warsona i tam szukają takiego domu, który odpowiadałby Zelii. Taki dom znaleziony, to był 35 dom z kolei, więc ile od tego się tam naszukali. I jak wiemy, że w tym domu i w tym ogródku wydarzały się cały wielki taki splot różnych małych historii, czy wielkich historii, które były udziałem małej Teresy. Tworzenie takiego małego zakątku jest bardzo ważne, bardzo cenne, bo to jednak buduje. Więc widzimy tutaj przykład takiej, może być, no, prostej kobiety, która podejmuje wyzwanie w sposób taki bardzo świadomy tej całej cywilizacji wybaczania. To było wybaczanie. Tak to trzeba patrzeć, że to jest, można powiedzieć, nie do przyjęcia według niektórych, ale z takiego punktu widzenia chrześcijańskiego, jakby temu to służyło. I teraz parę słów na temat tego, co dzisiaj się dzieje, jakie mamy te współczesne zagrożenia. Ale dzisiaj mamy to, jak można powiedzieć, w sposób jeszcze o wiele bardziej wielokrotniony, żeby wybaczać wszystko. Jest podjęta próba, aby wszystko to, co jest, zwyczajnie wybaczać, nadać temu nowe znaczenie. Dlatego warto obejrzeć film 1984, oparty na powieści Orwella, bo jak pisze to im krytyk filmowy, w pewnym sensie tak, i o tej lekcji powinniśmy pamiętać, czyli o lekcji komunizmu i Niemiec Hitlera, bo dziś coraz częściej lekcja XX wieku wydaje się być zapomniana, ale to nie wszystko. Wielowarstwowej postaci Smitha, jego dialogach z Orwellem, w filmie mocno okrojonych, ale wciąż zaznaczonych, powinniśmy oglądać siebie sami, tu i teraz. Oczywiście w tej filmie ta rzeczywistość jest obrabana, tak? Brzydka. Tam jest jeden moment jakiegoś krajobrazu zielonego, a wszystko jest brzydkie. My mamy rzeczywistość bądź co bądź tak na swój sposób ładną, ale duchowo to jest to samo, co w tym filmie. I ten film pokazuje, że wszystko jest tu wybaczone, samo człowieczeństwo jest wybaczone, a próba zachowania człowieczeństwa jest już myślą zbrodnią. I wiemy dzisiaj politycznie, ideologicznie, przez kulturę, przez edukację próbuje się wybaczyć to, co jest najbardziej podstawowe dla człowieka. Kwestia mężczyzny, kwestia kobiety. Tych rzeczy jest bardzo dużo. A dzisiaj między innymi takich wybaczonych zachowań kwestionujących zwyczajnie sprawy jest bardzo wiele. Choćby sprawa podejścia do rodziny, sprawa podejścia do macierzyństwa. Tu wystarczy posłuchać wypowiedzi Blanki Lipińskiej i Ewy Chodakowskiej. Są to wypowiedzi przerażające. I do tego, więc za tym się kryją się celebryci, kryje się edukacja, jak w tej chwili w Polsce. Kryje się rząd, kryje się prądy kulturowe. I to nie są działania z Ducha Świętego. To są działania podyktowane wiadomo przez Boga. Do tego jeszcze trzeba też się z tym liczyć, że każdego z nas może atakować tak zwany demon południa. Duża część z nas jest w tym wieku, kiedy ten atak jest szczególnie mocny. Dwie formy tego ataku mogą być. O tym pisze właśnie Wagner, już o tym były wykłady na Karmelitach. Myślę, że też ten temat w Kubinie Worki zostanie podjęty w ostatniej niedzielę maja w rozmowie między Markiem Korowiczym i Filipem Hessem. Karmelitach, zapraszam już. Marek Rogiczy napisał taki bardzo niezwykły, bardzo paru lat artykuł na temat acedii występującej w kulturze, w filmach. W literaturze, w muzyce. A Munches publikuje do rzeczy i tak bardzo dobrze wyświetluje te różne właśnie wypaczenia. Dwa takie demony. Pierwszy. Nadchodzi, znaczy to się odnosi do zakonnika, ale to też proszę to przełożyć na swój wyraz. Nadchodzi Micha około godziny 4, oznacza jego duszę aż do godziny 8. Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać pod wolną, lub wręcz nie poruszać wcale. A dzień się tak dłuży, jakby miał 50 godzin. Następnie przymusza Micha, aby ciągle wyglądał przez okno i wybiegał z celi, by wypatrywać się w słońce, jak daleko jeszcze do godziny 9, albo by rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie nadchodzi. Zbiera w nim wreszcie nienawiść do miejsca, w którym mieszka, do takiego życia i do wiecznej pracy. I podsuwa myśl, że zanikła miłość u braci, a nie ma nikogo, kto by go pocieszył. Wiele osób właśnie nie potrafi odnaleźć się w miejscu swojej pracy, czy zamieszkania. Nie ma starej wspólnoty. Wiele osób czuje się właśnie opuszczonych, samotnych, niekochanych. Ale to też jest owoc ich podejścia do życia. I drugi atak, druga forma ataku. Wzrok uległego ascety tkwi ciągle w oknie, a jego umysł wyobraża sobie odwiedzających. Zaskrzypiały drzwi, ucho wyskoczył, usłyszał głos, wychylił się przez okno i nie odejdzie stąd, aż siedząc zdrętwieje. Opanowany przez ascetię przy czytaniu wciąż ziewa i łatwo wpada w senność. Pociera oczy i przeciąga się do znów, odwracając oczy od księgi, spogląda w ściany, znów obraca się i czyta, nieco kartkując bardzo dokładnie końcówki wypowiedzi, liczy kartki usta, liczy do rozdziałów, kami pism i zdrabienie. Dziś to może przejawiać się w takim ciągłym tkwieniu w oknie komórki, szukaniu czegoś, wyrzucaniu kanału, czy to z wami. Nie wiem, jak to się nazywa. Tak. Więc skoro Zelia miała takie rozeznanie i umiała podjąć na ten czas jej pewne wyzwanie, była kobietą sceptyczną, więc być może to również jest wobec nas. Do tego jeszcze kwestia hałasu. Odnośnie hałasu kardynał Robert Sara uważa, że świat ma nieustanne, szybkie, głośne monologi, które uniemożliwiają światu słyszenie Boga. Hałas jest zwodniczy, uzależniający i fałszywie uspokajający. Nasze społeczeństwo wydaje się potrzebować wypełnienia każdej chwili projektami, aktywnościami, hałasem, co utrudnia nam słuchanie, prawda? Między innymi w dużej mierze tak zwana droga synodalna to jest hałas, bo my uważamy, że my zaprojektujemy Kościół, zamiast naprawdę pomodlić się i zapytać o to, czy ja dobrze wierzę zgodnie z katechizmem. Bo, tak, bo jeżeli wierzę zgodnie z katechizmem, którą na modlitwie, to Pan do mnie przyjdzie. Natomiast jeżeli ja kwestionuję katechizm i jednocześnie zastanawiam się nad kolejnymi projektami, no nie wiem, kto tam przyjdzie. Czyli okarmia nas ciągły hałas. Hałas opinii, hałas odpowiedzi. Ile kroków się przeszło, ile kalorii się zjadło. Hałas wiadomości na wyciągnięcie ręki, hałas życia gwiazd, hałas podkręconych emocji i uczuć, hałas obecności tego, że ktoś patrzy, może nałożyć mandat. Hałas pseudoteologów, którzy wszystko wytłumaczą w imię Boga Pluszowego. Hałas tych wszystkich, którzy nakłaniają, wzywają, aby czcić samego siebie. Pójście bowiem na spacer do parku w niedzielę poranek z psem, z psiem dzieckiem dla czcicieli samego siebie jest bardziej doniosłe niż pójście na mszę świętą niedzielą, w czasie której może jakieś słowo by go uderzyło. Ale jeżeli to będzie kazanie napisane przez Ari, to uderzy. Ciekawe, wątpię. Chociaż to będzie bardzo piękny kazanie. Kończąc. Zelia Martin i to, co ona stworzyła z mężem, ale pewnie sam nikt tego by nie podjął. To trzeba o tym niestety pamiętać i to jest... Nie ukazuje to, że tym się dobrze ten mężczyzn. Jest odpowiedzią na to, co proponuje dziś diabeł. I co wprowadza przez instytucje, kulturę i swoich kapłanów i kapłanki, celebrytów i celebrytki. Potrzeba więc podjąć mądrą i cierpliwą konfrontację z tym, co wybacza, z tym, co zagłusza. I tu potrzeba było dużo takiej satyry, ale także no, takiego, no, powiedzmy, to, co miał właśnie zelebryt, to było takie robione z pewną łagodnością. Pewną dobrocią, bez takiego, jak to powiedzieć, napinania twarzy i mięśni. Dobrze, to będzie teraz adoracja, bo przedłużymy 11:10, to mówimy godzinę mniejszą, czyli Pani Agnieszka, jesteś Pani Lidia, to będzie póki. A może, czy tak też może Pani Barbara z Poznania sobie Pani czytania. To będzie z tego brewiarza o Matce Bożej Łaskawej, godzina południowa.